Naszym gościem jest pan Paweł Sałek, doradca prezydenta RP w sprawach ochrony środowiska, energetyki. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam uprzejmie ojca i radiosłuchaczy.
Panie ministrze, chciałbym, by pan nam pomógł wspomnieć pana profesora świętej pamięci, profesora Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Pan był jego studentem, też współpracownikiem. Tutaj te przygotowania do COP24, tego, co działo się w Polsce. Zresztą pan profesor Jan Szyszko nieraz był prezydentem tej sesji, czy tych sesji klimatycznych. I w naszym dzienniku czytam: idea, o którą walczy rozwój Polski, daje wiele sił. A czym są środowiska lewacko-liberalne? Od lat starają się realizować swoją chorą ideologię w takich krajach jak Polska. Jesteśmy społeczeństwem katolickim, które ceni rodzinę, mamy swój język i kochamy naszą kulturę, historię i tradycje. Oni chcą to zniszczyć. Jestem świadomy zagrożeń ideologicznych, dlatego staram się z nimi walczyć. A batalia toczy się o wiele, na wielu polach. Jednym z nich jest stosunek do zasobów przyrodniczych. Człowiek uważa ją za wielkie zło. Wynoszą na piedestał zwierzęta, jak to obserwujemy, z tym walczę, bo to zagraża nam wszystkim. Tego też pilnuję w parlamencie. Wielki człowiek, bo wielu go wspomina, począwszy od pana prezydenta, jego współpracownicy, pan jak go pamięta, jak go wspomina, jak widzi jego wizję ochrony środowiska, tego, co proponował swoją myślą, swoim dorobkiem.
Proszę ojca, szanowni słuchacze, no mnie jest bardzo trudno wspominać w tym momencie pana profesora, bo to jego nagłe odejście tak opatrzne zrządziła, była dla nas wszystkich wielkim zaskoczeniem i to są bardzo trudne chwile. Jednocześnie w tych okolicznościach na pewno trzeba dać świadectwo o panu profesorze, panu ministrze. No, przecież on był trzykrotnym ministrem środowiska, był w zasadzie kilka razy powoływany i odwoływany, a dlatego, że był wierny swoim wartościom, nauce, tym wszystkim sprawom poświęcił całe życie. Człowiek bardzo doświadczony także przez życie, ale człowiek też wielkiego sukcesu. Człowiek, który swoją postawą w obronie katolicyzmu, obronie polskości, rodziny, normalności, także Radia Maria i Telewizji Trwam, wiele wniósł do życia publicznego, wiele razy występował w obronie rodziny Radia Maryja, ojca dyrektora, osób związanych ze środowiskiem Radia Maryja i też za to ponosił w przestrzeni medialnej i w przestrzeni politycznej pewną cenę. Trzeba pamiętać o tym, że to był wybitny naukowiec, który w swojej prywatnej stacji badawczej za prywatne pieniądze prowadził badania naukowe, udostępniał tą stację za darmo studentom, pracownikom naukowym. Zawsze drzwi jego domu w Tucznie były otwarte i to jest coś, o czym trzeba pamiętać. A na tej płaszczyźnie naukowej no, był człowiekiem, który miał ogromne osiągnięcia w dziedzinie leśnictwa, w dziedzinie ochrony przyrody, w dziedzinie ekologii. To w zasadzie trudno było różnym osobom, jego przeciwnikom dyskutować na argumenty merytoryczne, ponieważ pan profesor zawsze w świetny sposób, że tak powiem, dawał odpór różnego rodzaju
jego kompetencje, można powiedzieć,
oszołomskim argumentom. A w układzie międzynarodowym, no to trzeba pamiętać o tym, że pan profesor, on świetnie mówił po angielsku, świetnie też mówił po francusku, porozumiewał się też w języku niderlandzkim i świetnie mówił po rosyjsku, był pierwszym polskim prezydentem konwencji klimatycznej w roku 99. Wtedy to niewiele osób rozumiało, o co w ogóle chodzi w konwencji klimatycznej, a pan profesor mówił, że to jest konwencja, która będzie decydować o tym, kto, jak, gdzie na Ziemi i w jakim tempie będzie się rozwijał na świecie. Jednocześnie proszę ojca, on był wielkim wizjonerem, bo ponieważ wyprzedzał czas o w zasadzie co najmniej 10 lat. Ja pamiętam czas 99 roku, czas, kiedy wówczas rządziła akcja wyborcza Solidarność, kiedy to pan minister Szyszko po raz pierwszy, można powiedzieć, przedstawiał koncepcję zrównoważonego rozwoju i mówił, że to będzie pewna przyszłość, że świat musi się rozwijać w sposób zrównoważony. Dzisiaj w zasadzie po 20 latach wszyscy mówią o zrównoważonym rozwoju, a w 1999 roku niewiele ludzi to kompletnie rozumiało. Kolejna rzecz, to on zawsze stawiał bardzo mocno na naukę, na kształcenie młodych ludzi i na wszystkie elementy rozwoju młodzieży. No ja sam jestem tego w pewien sposób przykładem. Podam przykład, kiedy on w 2000 roku zapoczątkował studia oceny i wyceny zasobów przyrodniczych, ponieważ chciał szkolić ludzi tak, żeby mogli waloryzować i wyestymować zasoby przyrodnicze. To w ogóle było wówczas nowością. Później przychodzi rok 2005, kiedy to Polska jest rok już w Unii Europejskiej 2004 roku i pan profesor uruchamia studia rozwoju regionalnego, bo widział szansę rozwoju Polski właśnie poprzez rozwój regionalny, a też w zasadzie wówczas w 2005 roku chyba kilka osób rozumiało to w kraju. Następnie przychodzi czas już bliżej roku 2010-2012, kiedy to pan profesor proponuje studia w układzie kompensacji przyrodniczej, ponieważ ta presja, którą mamy ze strony prawa unijnego na ochronę środowiska, też słuszna i te dwie dyrektywy związane z dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia mówią o tym, że można realizować różnego rodzaju inwestycje nawet z uszczupleniem wartości środowiskowych pod warunkiem, że dokonamy odpowiedniej kompensacji. I te studia też właśnie szły w tym kierunku, żeby nauczyć ludzi, w jaki sposób można kompensować przyrodę i w jaki sposób można prowadzić całą inżynierię ekologiczną. Kolejna sprawa już w latach późniejszych, w roku 2014, to są studia ekologia i zarządzanie na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie pan profesor proponował koncepcję zarządzania środowiskiem i też uczył młodych ludzi, ale także na studiach podyplomowych w Toruniu, w jaki sposób można i trzeba zarządzać środowiskiem. Więc te elementy naukowe były ogromnie istotne, ogromnie ważne, a on w zasadzie w latach 91 mówił, że polska zdrowa żywność bez GMO, bez chemizacji będzie szansą na rozwój Polski, na eksport, na to wszystko, co może przyczynić się do wzrostu PKB i wzrostu zasobności Polaków w momencie, kiedy wszyscy też się zachwycali żywnością sprowadzaną z zagranicy, a tutaj widział szansę dla Polski.
Tak patrzę, że tą codzienność też, chociażby to jego szczęść Boże, każdego tak witał, ta jego codzienność oddana Panu Bogu, Ojczyźnie, należał też do ludzi, którzy byli najbardziej chyba zwalczani, jeżeli chodzi o prawą stronę. Służył dobru wspólnemu, interesowi narodowemu. Dla niego najcenniejsza też była prawda i gdy walczył czy o puszczę, czy o lasy, bo pamiętamy, że była taka też i próba sprzedaży polskich lasów, no to też za jego przyczyną takiej mobilizacji też i środowiska leśników, ale też w ogóle Polaków, tego uświadamiają. Pan mówi, dwie dekady temu on to mówił, co dziś jakoś już zaczynamy rozumieć. To on nam już jak gdyby to światło kierował, byśmy mieli świadomość tego, jakie walory też ma polska gospodarka, tak myślimy o naszej przyrodzie, o naszych lasach.
Dokładnie tak. No, jeśli chodzi o akcję zbierania podpisów, to pan profesor w obronie polskiej ziemi i polskich lasów, ta propozycja się pojawiła i on ją w sposób wyśmienity zrealizował także przy współudziale rodziny Radia Maryja, leśników, myśliwych, młodzieży i udało się te lasy obronić. Tak samo ustawa przygotowywana z prawem pierwokupu przez Lasy Państwowe gruntów leśnych była jego autorstwa i była ona konieczna do tego, ażeby ziemia leśna, mówię tutaj o leśnej, ale podobnie było z ziemią rolną, jeśli ktoś z różnych przyczyn chciałby się jej pozbyć, to żeby Lasy Państwowe jako Państwowe Gospodarstwo Leśne miały prawo pierwokupu. I on lasom, pan profesor, poświęcił swoje całe życie. I lasom sensu stricte, a także tej organizacji Lasów Państwowych, która dzisiaj w Polsce już ma 95 lat i jest modelem i przykładem autentycznie dla całego świata, w jaki sposób prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną, taka, żeby zachowywać gatunki, bioróżnorodność, rośliny, grzyby, zwierzęta. I pan profesor wiele razy na forum międzynarodowym to wielokrotnie wielokrotnie podkreślał. Trzeba też wspomnieć, jeśli mówimy o działalności międzynarodowej profesora, to oczywiście i konferencje, i wykłady naukowe, i zagraniczne na gruncie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale także ta praca polityczna w układzie szczególnie polityki klimatycznej, konwencji o bioróżnorodności, konwencji o pustynnieniu, kiedy on był twardym, ale rozsądnym negocjatorem. I wiele razy ja osobiście też widziałem tę sytuację, kiedy pan profesor w sposób odpowiedni i właściwy negocjował, zawsze cieszył się ogromnym szacunkiem swoich partnerów zagranicznych. Oni mogli się z nim nie zgadzać, mogli się z nim kłócić, ale zawsze obdarzali go dużym szacunkiem, a w argumentach dyskusji merytorycznych no też czasami też nie mieli za wiele do powiedzenia i on też proponował pewne nowatorskie rozwiązania. No, ta propozycja, która 3 lata temu była związana z tym, ażeby żubry, które w Polsce są pod dostatkiem, także mogły znaleźć miejsce w innych krajach Europy, też była pewnym wyjściem i propozycją do innych, ażeby rozszerzać tą bioróżnorodność także na całą Europę. No i dzisiaj mamy te kilka, chyba 3 przykłady krajów, które zdecydowały się na to, żeby przeprowadzić reintrodukcję żubra na swoich terenach. To jest Hiszpania czy Rumunia.
Panie ministrze, pani Małgorzata Nykiel, redaktor w polityce.pl, napisała: sprzeciwiał się szkodliwym dla polskiej gospodarki rozwiązaniom i promował własne służące ojczyźnie, ale nieopłacalne dla międzynarodowego biznesu. Pewnie dlatego Francja tak uporczywie zabiegała o to, by zdymisjonować profesora Szyszko przed COP24 w Katowicach, a następnie wykluczyć go z funkcji prezydenta szczytu klimatycznego. Wymyślano więc intrygi, dyskredytowano, snuto kłamliwą propagandę, umówiono społeczeństwo, że profesor Szyszko niszczy Puszczę Białowieską, chce wystrzelać wszystkie dziki i wyciąć wszystkie drzewa. Propaganda była tak silna, że nabierali się na nią nawet ludzie myślący, nierzadko sympatycy prawicy. A wystarczyło przebić się przez taflę propagandy, by usłyszeć argumenty i dostrzec prawdę.
No to jest bardzo ciepłe i miłe słowa i prawdziwe, panie redaktor Nykiel. Prawda jest taka, że w układzie naukowym i dyskusji naukowej pan profesor miał rację, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, i to nie podlega dyskusji. Natomiast ja pamiętam rok 2017, kiedy to na COP23 w Bonn, kiedy premier Fidżi przewodził wówczas obradom, kiedy była informacja, decyzja zgodnie z porządkiem obrad, gdzie odbędzie odbywał się następna konferencja stron, czyli w Katowicach COP24, i że desygnowany przez wszystkie państwa świata będzie pan minister Szyszko, który był świetnie znany w tych układach międzynarodowych, no to nie było, można powiedzieć, żadnego głosowania. Tylko były jedne wielkie oklaski i był wybrany przez aklamację i tak jak powiedziałem, tak jak przez oklaski, później no, jego dymisja w styczniu 2018 roku i później te pewne zawirowania, o których nie chcę teraz tutaj mówić, no, spowodowały to, że summa summarum on nie podjął tej funkcji przewodnictwa w COP24. No tak się stało, trudno mi, nie chciałbym się na antenie na ten temat wypowiadać, natomiast to, co napisała pani redaktor Nykiel, jest w tym element prawdy związany z naciskami międzynarodowymi na to, żeby pan minister Szyszko nie przewodniczył konferencji COP24. Taka jest prawda, zresztą w przestrzeni medialnej, jeśli ja sobie dobrze przypominam ten czas roku 2018, to takie informacje dosyć wyraźnie się pojawiały. Ja nie potrafię teraz z pamięci tego dokładnie przytoczyć, ale tak sobie przypominam, że tak było.
Zdarza się, że wielkość człowieka, jego mądrość, długomyślność doceniane zostają dopiero po jego odejściu. Oby było tak w tym przypadku, czyli mamy nadzieję, że to środowisko, które budował, odważnie podejmie to, co prezentował czy reprezentował sobą profesor Jan Szyszko. Panowie też razem z posłem Bąkiem, z profesorem Szyszko startowali do tych wyborów. Pan podtrzymuje to.
Ale to ja proszę ojca, nie chciałbym się, prosiłbym, ażeby tutaj nie dotykać tego tematu mojego osobistego związanego z niedzielą. Może zostańmy, jeśli można uprzejmie prosić, na poziomie tego wspomnienia pana profesora. I jak gdyby no prośba może by tego wątku. Przepraszam ojca, żeby
bardzo dobrze
kontynuować.
Bardzo dziękuję panie ministrze. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję, daj Boże, wszystkiego dobrego.
Naszym gościem był pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej.